Pierwszym gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Jan Szyszko. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Były minister środowiska, obecnie również prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. I pan jest również zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Telefonuję dlatego, panie profesorze, że jutro ma być posiedzenie połączonych komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. To w sali kolumnowej wysłuchanie publiczne w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Mieliśmy okazję 2 dni temu rozmawiać na antenie Radia Maria w obronie człowieka, zasobów przyrody na przykładzie Puszczy Białowieskiej i tam sprawa wyszła. Wiem, że już od stycznia sprawa jest w Sejmie. Sejm czytał obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i powiem może tak z grubsza, o co chodzi. Myślę, że pan profesor też sprawę wyjaśni. Inicjatywa obywatelska. Głównym celem jest przywrócenie prawa obowiązującego od 1934 do 2001 roku. Zgodnie z nim utworzenie lub zmiana granic parków narodowych należą do kompetencji rządu. Czyli chodzi o to, żeby samorządy pozbawić tej możliwości decydowania, tak? Czy na przykład park mamy zwiększyć? Bo mówiliśmy, że dzisiaj park białowieski to ponad 10 tysięcy hektarów, a puszcza ma jeszcze 55 tysięcy i wielu chciałoby, żeby cała puszcza była parkiem narodowym. Panie profesorze.
Tak, tutaj jest pierwsza rzecz. Oczywiście zawsze w polskim prawie było tak, że tworzenie parku narodowego, czy też zmiana granic parku narodowego jest w gestii rządu. To rząd podejmuje decyzję o tym, żeby ustanowić granice, czy też zmienić te granice parku narodowego. Natomiast tutaj sprawa dotyczy tego, a mianowicie ten projekt społeczny zakłada, aby samorządy terytorialne nie miały prawa weta w stosunku do tworzonych granic. Czyli inaczej mówiąc, rząd obecnie może ustanowić park narodowy, czy też zmienić granice istniejącego parku narodowego, o ile dojdzie do porozumienia z samorządami terytorialnymi.
A jest taka obawa? Ktoś się boi tego, że samorząd powie nie, bo mamy argumenty?
Proszę ojca, cała sprawa polega na tym, że w tej chwili to, co zrobiono w zakresie parków narodowych i w zakresie dezinformacji, w zakresie również działalności, spowodowało, iż społeczność w okolicach Parku Narodowego stała się bardzo mocno niezadowolona z tego, co się dzieje. Dlatego, że rzeczywiście, gdy społeczność obserwuje to, co dzieje się w parkach narodowych, to zaczyna mieć poważne wątpliwości, czy rzeczywiście chodzi tu o ochronę przyrody w parkach narodowych, czy też chodzi o to, aby z tych parków narodowych wyeliminować całkowicie ludzi, zmienić sposób zagospodarowania, co będzie również skutkowało tym, że cały szereg tych elementów, które w tej chwili są chronione, dla których są tworzone parki narodowe, zginie. Parki narodowe są naszym, ja bym powiedział, takim klejnotem w układach międzynarodowych, pokazują nasze przebogate zasoby przyrodnicze w skali światowej. Te parki narodowe są uznane przez autorytety światowe w zakresie nauki ochrony przyrody i rzeczywiście one są taką wizytówką. Ja byłem dyrektorem Krajowego Zarządu Parków Narodowych kilkanaście lat temu i wtedy rzeczywiście istniał Krajowy Zarząd Parków Narodowych i wtedy te parki narodowe były w odpowiedni sposób finansowane. W tej chwili, po zmianach, które rząd wprowadził, parki narodowe mają osobowość prawną i równocześnie całkowicie zależne są od budżetu. Budżet państwa jest tak biedny, że nie ma pieniędzy na finansowanie i to, co pomagało poprzednio finansować parki narodowe, czyli gospodarstwa pomocnicze, zostały również zniesione, a więc zlikwidowane te etaty. W tych etatach, na tych etatach pracowali również ludzie z terenów parków narodowych, mieszkających w okolicach Parku Narodowego. Czyli w tej chwili parki narodowe kojarzą się miejscowej ludności jedynie z zakazami i równocześnie ze wzrostem bezrobocia. W związku z tym społeczność przeciwko temu w sposób oczywisty protestuje.
Czyli nie ma się czemu dziwić, tak? Ale że jest taka reakcja ludzi i samorządów.
Że reakcja jest taka samorządów, zaczyna protestować przeciwko temu, gdyż widzi tam ogromne zagrożenie. Również widzi ogromne zagrożenie z punktu widzenia celu powołania parku. Dlatego, że ten park nie ma pieniędzy na badania, a do tego został w gruncie rzeczy powołany, aby obserwować naturalne procesy, które zachodzą w tych systemach, które są pozbawione pewnej ingerencji człowieka, a na to nie ma pieniędzy i w związku z tym okazuje się, że na terenie parków, i to miejscowa ludność dokładnie widzi, te zasoby przyrodnicze ubożeją. W związku z tym jest wielkie zaniepokojenie. A mianowicie po co w gruncie rzeczy eliminować człowieka z tych układów parkowych, zwiększać bezrobocie, tworzyć układy, w których społeczeństwo jest coraz biedniejsze i równocześnie nie jest to zbieżne z ochroną przyrody. No takim typowym przykładem, który bardzo mocno zadecydował o tym, że społeczność lokalna jest przeciwko temu, co się zaczyna dziać w zakresie ochrony przyrody, to jest między innymi skandal wokół Rospudy. Przecież tam te zasoby przyrodnicze, które były typowym dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, to dzięki temu, że miejscowa ludność kosiła łąki Rospudy, że użytkowała las i użytkowała te pola, które tam są, w sposób odpowiedni występowało takie bogactwo gatunkowe. A tych ludzi obrażono. Powiedziano, że oni nie znają się na ochronie przyrody, że zniszczą ten układ przyrodniczy, o ile poprawią sobie warunki w zakresie infrastruktury drogowej, a chodziło tu o obwodnicę Augustowa. I co się dzieje? Zarasta Rospuda, giną gatunki i nie ma winnego. A więc w związku z tym ci ludzie...
Obwodnicy również nie ma, sprawa nie załatwiona.
Obwodnicy również nie ma, prawda? I w tej chwili już się przestaną interesować tymi wszystkimi sprawami. I ten projekt rzeczywiście wpłynął do Sejmu. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod tym projektem i równocześnie było to na pierwszym czytaniu.
Czyli w styczniu było pierwsze czytanie obywatelskiego projektu.
W tej chwili przeszło do Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego na wniosek posłów, aby dopuścić wszystkie strony, aby wyjaśnić całkowicie sprawę, na czym polega konflikt i na czym polegają niejasności. Tutaj wielki apel, żeby z jednej strony przybyli samorządowcy, ludzie, którzy mieszkają w okolicach parku, ci, którzy są związani z tymi parkami, ale z drugiej strony, żeby przybyli też również ci, którzy zbierali podpisy, gdyż wydaje mi się, że w wielu wypadkach jest po prostu ogromne nieporozumienie co do samej idei. Prawdopodobnie z jednej strony są ludzie, którzy czują, znają historię, wiedzą, na czym polega problem koegzystencji człowieka z zasobami przyrodniczymi. Oni przecież, ci ludzie miejscowi, użytkowali te zasoby przyrodnicze. Oni tworzyli te zasoby przyrodnicze. Oni znają każdy kawałek lasu i wiedzą, co było tam 100 lat temu, 50 lat temu, czy 30 lat temu. I w tej chwili okazuje się, że inni ludzie, prawdopodobnie o wielkim sercu, ale z niewiedzy, obrażają tych ludzi, mówią, że oni nie mają prawa, że oni zniszczą te zasoby przyrodnicze. Więc będzie to wysłuchanie jutro w Sejmie i wielka prośba ku temu, żeby rzeczywiście społeczeństwo wzięło w tym udział, żeby obserwowało w internecie transmisję, być może będzie również transmisja w innych telewizjach i wtedy będzie można na bieżąco śledzić i popatrzeć, na czym polega cały problem. Chodzi nam o to, żeby rzeczywiście, generalnie zasoby przyrodnicze są dla człowieka, zasoby przyrodnicze były tworzone ręką człowieka, kształtowane ręką człowieka i ci, którzy charakteryzują się większą kulturą użytkowania, mają lepsze te zasoby przyrodnicze i rzeczywiście te zasoby przyrodnicze są wyśmienite w rejonie parków narodowych. Ale to jest dziedzictwo kulturowe i wielki sukces miejscowej ludności.
Panie profesorze, i na czym takie wysłuchanie jutro, bo wiemy, że to posiedzenie tych połączonych komisji w sali kolumnowej rozpocznie się o godzinie 11:00 i jak będzie przebiegało to wysłuchiwanie publiczne w sprawie tego obywatelskiego projektu ustawy?
Jutro na tym wysłuchaniu publicznym każdy z obecnych, który się zapisał i zapisał do głosu, będzie miał prawo wypowiedzieć się na temat tego projektu ustawy, będzie również miał możliwość powiedzenia, co sądzi i w jaki sposób widzi swoją działalność i byt w rejonie Parku Narodowego i chodzi o to, żeby również no, zetknąć, żeby poznać opinię wszystkich stron, zarówno tych, którzy składali podpisy, żeby oni się przekonali, żeby zobaczyli, że być może jest pewna no, nić nieporozumienia między jedną i drugą stroną. Chodzi o to, żeby rzeczywiście wyjaśnić sprawy, żeby powiedzieć, gdzie jest no, podstawowe no, klucz do tego, aby były zasoby przyrodnicze, aby chronić te zasoby przyrodnicze, aby dofinansowywać tamtą działalność, aby to wszystko funkcjonowało dla dobra człowieka i dla dobra przyrody. Na tym mi osobiście, jako byłem ministrowi ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, później ministrowi środowiska również bardzo mocno zależy. Zależy mi również na tym, jako prezesowi, jak ojciec powiedział, Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. To jest stowarzyszenie, które właśnie zajmuje się tymi sprawami, w jaki sposób gospodarzyć zasobami przyrodniczymi, aby ich nie ubywało, a wręcz odwrotnie, przybywało i aby również służyły człowiekowi. Człowiek jest tu no, podmiotem działalności i musi użytkować to w ten sposób, aby te zasoby były rzeczywiście w idealnym stanie. I muszę powiedzieć, że właśnie Polacy są takim przykładem zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Są z tego dumni, ja byłem również z tego dumny jako minister, jako dyrektor Krajowego Zarządu Parku Narodowych. Natomiast no, jest pewna dezinformacja i pewne organizacje bardzo często z powodu niewiedzy, przypuszczam, a mają wielkie serce, no starają się wyeliminować ludzi, którzy mieszkają w okolicach parku, mówiąc im w sposób bardzo mało delikatny, że są tymi, no, tym podmiotem, a w gruncie rzeczy przedmiotem, który niszczy zasoby przyrodnicze, w związku z tym trzeba chronić człowieka przed chronić zasoby przyrodnicze przed człowiekiem. Ja myślę, że ta wysłuchanie publiczne będzie zbliżeniem stanowisk i rozpocznie się proces no, budowania kompromisu w zakresie tym, aby rzeczywiście użytkować racjonalnie zasoby przyrodnicze, a parki narodowe są jedną z form użytkowania tych zasobów przyrodniczych, nastawionym szczególnie na rozwój nauki. Rozwój nauki i badania naukowe to jest również użytkowanie zasobów przyrodniczych, a na to nie ma zupełnie pieniędzy.
Czyli później ta ustawa może być przepracowana przez komisję, które jutro wspólnie obradują, tak?
Ale oczywiście, tak, ona przejdzie całą procedurę w Sejmie, będzie no, dyskutowana wśród ekspertów, również tutaj zapraszamy ekspertów. Myślę, że w ramach współpracy będą brali również udział osoby czy organizacje zainteresowane no, tym koegzystencją między człowiekiem a parkiem narodowym, a mu myślę tutaj o samorządach i będę działał w tym kierunku, aby samorządy miały tam rzeczywiście duży głos. Ja z tego co wiem, proszę ojca, a więc samorządy nie są przeciwnikami ochrony przyrody, wręcz odwrotnie. Samorządy są zwolennikami ochrony przyrody, ale równocześnie mówią wyraźnie, że szanowni państwo, ale dajcie nam żyć. To przecież to my żeśmy stworzyli te zasoby przyrodnicze, my żeśmy je użytkowali i dlatego one są takie wspaniałe. No nie zabierajcie nam możliwości życia z tych zasobów przyrodniczych, dla dobra tych zasobów przyrodniczych, bo to, co się wielokrotnie robi, to jest zaprzeczeniem właśnie spraw związanych z ochroną przyrody. I na ten temat będziemy dyskutowali. Bardzo się cieszę, że do tego wysłuchania publicznego doszło i chcę powiedzieć, że wszyscy posłowie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, jak jeden mąż, byli właśnie za wysłuchaniem publicznym, za dopuszczeniem do głosu wszystkich stron, aby rzeczywiście w sposób merytoryczny podejść do sprawy, pokazać Polskę z drugiej strony jako kraj no, ociekający tymi zasobami przyrodniczymi, pełen tych zasobów przyrodniczych i równocześnie jako kraj, który kształtuje te zasoby przyrodnicze i ma być wzorem dla całej jednoczącej się Europy. To, co się dzieje w środkach tak zwanego społecznego przekazu, czy się działo kiedyś, jest jakby zaprzeczeniem tego. Zaczyna się oskarżać Polskę i Polaków o to, że nie potrafi użytkować zasobów przyrodniczych, że chce niszczyć te zasoby przyrodnicze i to było między innymi pokazywane w tak brutalny sposób przy rozpudzie. Jest zupełnie inaczej. Jesteśmy wzorem dla jednoczącej się Europy i to chcemy pokazać. Pokazać, w jaki sposób polski naród, jak Polacy potrafią użytkować zasoby przyrodnicze i mają te zasoby przyrodnicze rzeczywiście najlepsze.
I tutaj pan profesor przypomniał to, bo o tym wspominamy co jakiś czas, że no, próbowano bronić tak tych zasobów przyrodniczych, kwestia rozpudy, ale zawsze pytanie, co z tym, który jest koroną stworzenia człowiekiem, którego głos niesłyszany jest albo spychany, odsuwany przez kilkanaście lat, gdzie ludzie też w jakiś sposób, w jakiś konkretnie cierpią, tak? To między ich domostwami przejeżdżają tysiące czy dziesiątki tysięcy tirów, to też ci ludzie tracą tam życie. No i teraz pytanie, jakie rozwiązania? Czy kto silniejszy, kto ma większe poparcie w takich czy innych mediach? Kto sprawę wygra, tak? Gdzie dobro?
Tak, rzeczywiście tutaj dobro człowieka zeszło na dalszy plan. Polskę w gruncie rzeczy pokazano w bardzo złym świetle. Ja jako minister środowiska starałem się ściągać właśnie nad rozpudę dziennikarzy z całego świata. To się udało zrobić w stosunku do dziennikarzy spoza Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej mówiono mi, że tam nikogo mi nie przyślą, prawda, i mówili to ministrowie środowiska, bo nam tego nie wolno zrobić. A więc są jakieś siły, które działają w tym kierunku, żeby rzeczywiście pokazać Polskę jako kraj, który nie potrafi zarządzać zasobami przyrodniczymi, a mamy rzeczywiście największe zasoby. Proszę ojca, tu jest pewna myśl, która być może jest ukryta, a mianowicie zawsze w tym czasie, kiedy rozpoczyna się skryty proces dekompozycji polskich lasów państwowych, podnosi się sprawę parków narodowych. To miało miejsce w 1999 roku. Wtedy był wielki szum medialny na całym świecie, stymulowany oczywiście tutaj ze strony niektórych środków społecznego przekazu w Polsce, o tym, że Polska nie chce chronić Puszczy Białowieskiej, nie chce tworzyć tego wielkiego parku narodowego. Wtedy zbierano wiele podpisów po wielu stolicach świata, prawda, i przysyłano protesty, a równocześnie rozpoczęto po cichu proces prywatyzacji lasów i rozpoczęto wtedy, jak może niektórzy radiosłuchacze pamiętają, proces włączenia polskich lasów państwowych, zrobienia jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Czyli z jednej strony huk medialny, że tak, tu Polacy nareszcie wygrali i utworzyli wielki park narodowy, a po cichu sprywatyzować 1/4 terytorium kraju, a to lasy państwowe...
Łatwiej będzie później sprzedać, tak?
Będzie
i znowu
łatwiej
zarobić.
Sprzedać, a przy okazji lasy państwowe są typowym właśnie przykładem tego, że się dobrze gospodarzy, bo tam z jednej strony są miejsca pracy, z drugiej strony drewno, produkuje się to drewno, zbiera się grzyby, zbiera się, poluje się, a nie traci się gatunków występujących i wręcz przeciwnie, okazuje się, że w lasach państwowych jest więcej tych cennych gatunków, tam gdzie się gospodarzy, niż w tych rejonach, gdzie parki narodowe trwają już od dłuższego czasu, a gdzie nie prowadzi się żadnej gospodarki.
Tylko też tutaj powinno być takie ogólne oburzenie, myślę, w Polsce, jak można urągać tak leśnikom, prawda, na nich, tak ich napastować, że oni są, niewykształceni, że oni nie znają się na sprawie, nie potrafią, niezaradni, źle pracują. Ja uważam, że wszyscy powinniśmy się jakoś tak skrzyknąć i obrazić, bo jak można w ten sposób?
A jest zupełnie odwrotnie. I tutaj jest to, co powiedziałem, 99 rok, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa i szum medialny odnośnie powiększania Białowieskiego Parku Narodowego. Ja nie jestem temu przeciwny, tylko trzeba stworzyć warunki życia, żeby mieszkańcy mogli dalej korzystać z tych zasobów przyrodniczych i godnie żyć w tych warunkach i być dowartościowani. Im trzeba powiedzieć, że słuchajcie, jesteście najwspanialsi na świecie. Potrafiliście to stworzyć i użytkować. I teraz co się robi, jest to samo. Proszę ojca, w zeszłym roku udało nam się obronić lasy państwowe przed włączeniem lasów do sektora finansów publicznych, a parki narodowe włączono. Parki narodowe w tej chwili są na garnuszku budżetu, nie mają w ogóle pieniędzy. Przecież pan minister Rostowski nie da na parki narodowe, bo ma większe potrzeby, takie jak dziura budżetowa w Zielonej Wyspie. Prawda? Więc w związku z tym tutaj będzie dawał pieniądze i teraz jest to samo.
Czyli nie mamy na obecne parki środków, a jak będziemy je powiększali...
Bo już zabrakło, budżet jest biedny i teraz się sytuacja, proszę ojca, powtarza. Znowu docierają do mnie informacje, że z lasów państwowych chcą zrobić, nadać im osobowość prawną, prawda, i ma płacić podatek CIT. A więc co to jest? Włączenie do budżetu, prawdę powiedziawszy, a więc pójście tą samą drogą, co parki narodowe, z tym, że tutaj prawdopodobnie no, myśl jest głębsza, a mianowicie pokazać, że Lasy Państwowe są bankrutem, a jak są bankrutem, to rozpocząć proces prywatyzacji i przeciwko temu będziemy oczywiście zdecydowanie protestowali.
Panie profesorze, tu jest wysłuchanie publiczne, więc Bogu dzięki, że ludzie w ten sposób chcą z sobą rozmawiać i słuchać siebie, ale wiele razy też ludzie no, zmuszeni są protestować. Sprawa GMO chociażby, tak. Często o niej słyszymy, o zagrożeniach, aczkolwiek są takie środowiska, czy tacy, którzy lobbują rozwiązania i każdym możliwym sposobem chcieliby to GMO, tą żywność modyfikowaną wprowadzać na rynek polski.
Dziękuję, że ojciec poruszył tą sprawę, a sprawa jest niezwykle, niezwykle poważna, dlatego że Polska jest krajem wolnym od GMO, ma ustawodawstwo, które zabrania wprowadzania organizmów genetycznie modyfikowanych w hodowli roślinnej i zwierzęcej i równocześnie jest ogromna presja, i to wbrew prawu, zarówno ze strony pewnych grup w Komisji Europejskiej, pewnego lobbingu międzynarodowego również, jak również w Polsce ten lobbing również występuje. I mówi się, że trzeba wprowadzić GMO, dlatego że GMO, jak wprowadzimy, to będzie taniej, to będzie więcej i to będzie jeszcze bardziej bezpieczniej dla człowieka. No więc ja z tym wielokrotnie tutaj mówiłem na forum Radia Maryja, że no skoro jest coś trujące dla owada, który zjada jabłka albo zboże, no to tak samo mam wielkie prawo przypuszczać, że będzie szkodliwe dla innego konsumenta, którym jest człowiek. No taniej. No polskie rolnictwo jest chyba najtańsze w zakresie produkcji, niezwykle konkurencyjne, dlatego dostajemy najmniejsze dopłaty. Więcej. No po co więcej, skoro mamy kwoty? A więc naszą domeną powinno być to, że Polska powinna się chwalić na cały świat, że jest wolna od GMO i że produkuje tą żywność w tych naprawdę super dobrych, ekologicznych warunkach, między innymi w parkach narodowych. Przecież miód produkujemy z parków narodowych. Teoretycznie powinniśmy brać dużo pieniędzy, ale co się dzieje? Równocześnie druga akcja. Pszczelarzy wyrzucono z parków narodowych, wyrzucono w ogóle z lasów, a pszczoła była przecież elementem funkcjonowania samych lasów, a kiedyś bartnictwo było tym elementem, które decydowało o tym, że między innymi te zasoby przyrodnicze, takie jak Białowieski Park Narodowy, powstały. Tam byli bartnicy i tych bartników wyrzucono. I skoro jesteśmy już przy GMO, to między innymi zorganizowali się pszczelarze. I pszczelarze idą w czwartek o godzinie 12 spod kolumny Zygmunta w kierunku Ministerstwa Środowiska, protestują, domagając się tego, aby rząd zaczął wspomagać pszczelarstwo, dlatego że rozpoczyna się proces zaniku rodzin pszczelich, a to jest niezwykle niebezpieczne z punktu widzenia w ogóle hodowli roślin, gdyż pszczoły zapylają, i równocześnie z punktu widzenia protestujących przeciwko GMO, dlatego że są posądzenia, że na zachodzie Europy, gdzie pszczoły lawinowo już giną, giną tak samo w Stanach Zjednoczonych, że główną przyczyną są właśnie genetycznie modyfikowane organizmy. Więc naszą szansą jest to, żebyśmy nie wpuścili tych genetycznie modyfikowanych organizmów, ale z drugiej strony podziwiam i serdecznie dziękuję pszczelarzom, którzy w tak ładny sposób się organizują. Zaczynają protestować przeciwko polityce obecnego rządu, które za wszelką cenę chce wprowadzić GMO, a jest podejrzenia, że równocześnie to będzie miało bardzo negatywny wpływ na polskie pszczoły i na występowanie tych rodzin pszczelich na terenie naszego kraju. Serdecznie dziękuję pszczelarzom i serdecznie również zapraszam wszystkich, aby poszli w czwartek o 12 z pszczelarzami razem pod Ministerstwo Rolnictwa, jak również, aby poszli również pod Sejm. I tam mam nadzieję, że się będę mógł spotkać z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, na czym polega funkcjonowanie przyrody, w jaki sposób użytkować tą przyrodę dla dobra człowieka. Równocześnie, czyli Plac Zamkowy, Ministerstwo Rolnictwa, czwartek, godzina 12. Skoro już jestem tutaj przy głosie, proszę ojca, to również no bardzo serdecznie prosząc o tym, żeby ludzie zainteresowali się tym publicznym wysłuchaniem, żeby popatrzyli na to, co się dzieje, żeby rzeczywiście poznać argumenty zarówno tych ludzi, którzy być może, i na pewno tak jest, mają wielkie serce, ale troszeczkę są, no ja bym powiedział, pozbawieni pewnej wiedzy, która jest niezwykle ważna właśnie w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Równocześnie, skoro już tu jesteśmy, to chciałem też również powiedzieć, powiedzieć, że w środę o godzinie 9.30 jest Komisja Kultury. Komisja Kultury, gdzie będzie znowu również dyskutowana sprawa multipleksu, tej skandalicznej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I bardzo bym prosił, żeby zapoznać się z tym, bo Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik, to są jedyne ośrodki, które informują o sprawach niezwykle ważnych z punktu widzenia istnienia polskiego państwa. Przecież tylko u was się mówi, czyli tutaj na tym forum o GMO, tu się mówi o pakiecie klimatyczno-energetycznym, tu się mówi o Naturze 2000, o blokadach, o bezsensach różnych, które są w Polsce, które no tak mocno rujnują polską gospodarkę. No i jeszcze już proszę ojca, ostatnia rzecz, środa, godzina 18, Prawo i Sprawiedliwość, Plac Trzech Krzyży, protest przeciwko temu, co się wyprawia w zakresie tak zwanej reformy emerytalnej. No ta reforma emerytalna, gdy się popatrzy na te założenia, ona nie ma nic wspólnego z demografią, ona nic wspólnego z dobrem człowieka. To jest tylko i wyłącznie pewien ruch, ja bym powiedział ruch urzędniczy, który spowoduje to, że będzie nam się żyło gorzej i będziemy mieli mniejsze emerytury. A więc jedna wielka prośba. Organizujmy się, korzystajmy z tego, idźmy i protestujmy przeciwko temu, co robi obecny rząd. To jest jedyna siła, z którą rząd się liczy. Manifestacje, podpisy i w ten sposób, tak jak żeśmy uratowali polskie lasy w zeszłym roku, tak samo będziemy, myślę, ratowali podstawy państwa polskiego i w przyszłości.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za te informacje na tematy, myślę, ważne, które też i powinny nas zainteresować. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże, do usłyszenia.
Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, był minister środowiska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.